Wszyscy mamy potrzebę bycia wysłuchanymi i usłyszanymi, zwłaszcza kiedy mamy coś ważnego do powiedzenia. A dlaczego ty mnie nie słuchasz? Mówi mama do nastoletniej córki, która po raz kolejny przynosi jedynkę, mimo zachęt do tego, żeby się wzięła do nauki. A dlaczego ty mnie nie słuchasz? Mówi sfrustrowany mąż do żony, która nawet nie próbuje zrozumieć, co on chce jej przekazać. A czasem bywa odwrotnie, że to żona mówi do męża. I czasem tak jest, że to słuchanie też to jest kwestia życia lub śmierci. Ignaz Semmelweis był lekarzem i bardzo martwiła go wysoka śmiertelność, bo aż 30% wśród kobiet, które rodziły w jego szpitalu, w którym pracował, to był szpital akademicki, a w tym szpitalu odbierali porody sami lekarze. 30% kobiet umierało po porodach w wyniku komplikacji i różnego rodzaju infekcji. I to było zastanawiające, ponieważ kobiety, które w tym samym czasie rodziły w domach albo w innym szpitalu, gdzie porody odbierały same położne, nie miały takich komplikacji i były zdrowe, nic im się nie działo. W tym czasie niewiele wiedziano o bakteriach, o drobnoustrojach i lekarze często z tego szpitala i z innych szpitali dokonywali sekcji zwłok na przykład, a potem prosto po sekcji zwłok, nie myjąc rąk, szli, aby odebrać poród. Ignaz Semmelweis zaczął podejrzewać, że to sami lekarze są odpowiedzialni za tak wysoką śmiertelność wśród kobiet i to oni sami doprowadzają do infekcji przez właśnie brak higieny i brak mycia rąk. Dlatego nakazał, aby cały personel medyczny w tym szpitalu dezynfekował ręce przed każdym zabiegiem. I w ciągu kilku tygodni śmiertelność z 30% spadła do 2%. To dobra wiadomość. Problem polega na tym, że świat medyczny i koledzy po fachu Ignaca Semmelweisa nie chcieli pogodzić się z tym wnioskiem, że to oni sami są odpowiedzialni za śmierć swoich pacjentek. Jego spostrzeżenia były wyśmiewane, krytykowane, odrzucane. Nawet w niektórych szpitalach zakazywano mycia rąk, uznając, że to jakiś zabobon. Ignaz Semmelweis nie mógł się z tym pogodzić. Przeżył załamanie nerwowe. Sam trafił do szpitala psychiatrycznego, gdzie po 2 tygodniach zmarł w dość niewyjaśnionych okolicznościach. Jego obserwacje mogły uratować życie setek tysięcy pacjentek, ale niestety nie chcieli go słuchać. I czasem my też czujemy się niewysłuchani. Mamy najlepszą wiadomość do przekazania światu, że Bóg kocha każdego człowieka. Że Bóg tak bardzo kochał człowieka, że stał się sam człowiekiem, przyszedł na ten świat i Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, by dać nam nowy początek. I każdy, kto tylko chce, może w to uwierzyć, może wyznać swoje grzechy Bogu i doświadczyć zbawienia, kiedy podda mu swoje życie. A Jezus wypełni pustkę, która jest w sercu każdego człowieka. To prosta wiadomość. I być może pamiętasz ten dzień, kiedy ta prosta wiadomość zmieniła twoje życie i nadała mu nowy kierunek i nowy sens. I teraz chcesz tą wiadomością podzielić się z innymi, ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, z rodziną. Opowiadasz im o tym, a oni patrzą na ciebie jak na dziwaka i mówią: Bóg, jaki Bóg, człowieku, o czym ty mówisz? Ja mam kredyt do spłacenia. Pracę straciłem, moje małżeństwo przeżywa kryzys, mam tyle na głowie, a ty jeszcze o jakimś Bogu mi opowiadasz? Ponadto ten Bóg jakoś wcześniej się w moim życiu nie wykazał. A zresztą Bóg, który Bóg? Jest tyle religii na świecie, która z nich jest prawdziwa? Skąd mam wiedzieć, który Bóg i za którym pójść? Ta prosta wiadomość mogłaby zmienić życie ludzi, ale czasem tak jest, że po prostu nie chcą słuchać. A czasem jest jeszcze gorzej, bo odkrywamy, że to nie tylko pojedyncze osoby nie chcą słuchać, ale kiedy patrzymy na naszą kulturę w ogóle, to zauważamy, że ta kultura jest coraz mniej zainteresowana Bogiem i coraz mniej zainteresowana tym, aby słuchać Boga i o Bogu. Ale to nie jest nowe zjawisko, bo jakieś 2800 lat temu Eliasz został powołany przez Boga, aby być jego prorokiem, jego głosem. I Bóg posłał go do Królestwa Izraela, do Królestwa Północnego. I to były w Izraelu najlepsze czasy i najgorsze czasy. Po 200 latach panowania złych królów na tron wszedł król Achab, a jego imię znaczyło tyle, co taki jak ojciec. I rzeczywiście był tak jak ojciec. Jego ojciec Omri był bardzo wprawnym, sprytnym politykiem, genialnym budowniczym. To on kazał przenieść stolicę państwa do Samarii. Natomiast Achab, który był taki jak ojciec, kazał tę stolicę rozbudować, powiększyć. Uczynił z niej ważne centrum kulturowe i handlowe. I teraz karawany kupieckie ciągnęły zewsząd do tej stolicy. Mało tego, stworzył silną armię. W bitwie pod Karkar wystawił 10 tysięcy wojowników i 2 tysiące rydwanów, co na tamte czasy było nie byle jakim osiągnięciem. A do tego jeszcze jako dobry, wprawny polityk zawierał dobre sojusze polityczne i państwowe z innymi krajami i te sojusze pieczętował małżeństwami. A więc wydawałoby się, że to były najlepsze czasy, ale Bóg miał na ten temat trochę inne zdanie. Ponieważ o jego ojcu, o Omrim, tak naprawdę jest powiedziane jedno zdanie, które podsumowuje całe jego panowanie. Wszystkie jego osiągnięcia zostały podsumowane jednym zdaniem. Omri czynił to, co złe w oczach Pana i postępował gorzej niż wszyscy, którzy byli przed nim. A Achab był taki jak ojciec. I o nim Bóg tak powiedział: Achab, syn Omriego, czynił to, co złe w oczach Pana i czynił bardziej zapamiętale niż wszyscy, którzy panowali przed nim. Czyli był taki jak ojciec, tylko gorszy. I właśnie Achab wpadł na pomysł, aby zawrzeć kolejny sojusz polityczny z Sydonem, z Edbaalem, królem Sydomu. Edbaal to znaczy tyle, co żyjący z Baalem. I żeby ten sojusz przypieczętować i umocnić, postanowił poślubić córkę Edbaala, nazywa się Izebel. A Izebel to znaczy tyle, co Baal wywyższa. A więc Edbaal i Izebel to były takie żywe, chodzące reklamy Boga Baala. I domyślacie się, kogo czcili, kto był ich Bogiem. A żeby zadowolić swoją żonę, żeby była szczęśliwa w tym nowym pałacu, w którym zamieszkała, kazał zbudować świątynię w stolicy, świątynię dla Baala i też posąg dla bogini Aszery. I Baal to było ciekawe bóstwo, bo to był Bóg płodności, Bóg urodzaju, Bóg, który zsyłał deszcz. Mówiono o nim, że Baal jedzie na obłokach, a Aszera to była bogini płodności. A więc to byli tacy praktyczni, wygodni bogowie, bo przecież wszyscy chcemy i wszystkim zależało na to, żeby była dobra pogoda, żeby były dobre plony, no i żeby rodziły się dzieci. I w historii Izraela zdarzało się tak, że Izraelici gdzieś tam budowali świątynki pogańskim bóstwom na wzgórzach i tam oddawali im cześć. Ale Achab był pierwszym władcą Królestwa Północnego, który zbudował świątynię pogańskiemu Bogu w samej stolicy. Oto kult Baala stał się kultem czy religią państwową, autoryzowaną przez samego władcę. I to zło, które rozpoczęło się w Pałacu Królewskim, zaczęło się rozlewać na cały kraj. Bo w Księdze Królewskiej czytamy o człowieku, który nazywał się Hiel i pochodził z Betel. I on postanowił, że odbuduje miasto Jerycho. Problem polegał na tym, że było starożytne proroctwo, które mówiło, że tego miasta nie wolno odbudowywać. Ono ma pozostać na zawsze nieodbudowane, a ten, kto to zrobi, założy jego fundamenty na swoim najstarszym synu, a jego bramy na swoim najmłodszym. I Hiel dokładnie to zrobił. Odbudował miasto i poświęcił swoich dwóch synów, swojego najstarszego i najmłodszego. Prawdopodobnie postąpił tak, jak wielu pogańskich ojców żyjących w tamtych czasach, aby zapewnić sobie powodzenie w budowie, złożył swoje dzieci w ofierze pogańskim bóstwom. A my myślimy sobie, jak to możliwe, że tak się stało pośród Bożego ludu, ludzi, którzy czcili Boga, który zakazywał tego typu praktyk? Bo prawda jest taka, że życie nie znosi próżni. I kiedy ludzie przestali słuchać Boga, to pojawili się inni tak zwani bogowie, którzy zaczęli tę próżnię, tę pustkę wypełniać. To byli wygodni bogowie, jak zauważyliśmy, pogody, urodzaju, płodności. Ale kiedy ludzie z tymi bogami szli, to okazało się, że ci bogowie, którzy mieli uczynić ich życie łatwiejszym i wygodniejszym, oni więcej brali niż dawali. I w jakimś momencie granice pomiędzy tym, co dobre i złe, zaczęły się zacierać do tego stopnia, że byli gotowi poświęcić swoje dzieci w ofierze tym bogom. Paradoks. To ci bogowie mieli dawać dzieci, a teraz zabierają ich dzieci. Bo ci bogowie więcej zabierają niż dają. I czasem podobnie jest w naszym życiu, że kiedy my dochodzimy do momentu, kiedy przestajemy słuchać Boga i wrzucamy Go gdzieś poza margines swojego życia, to okazuje się, że życie też nie znosi pustki. I pojawiają się inni mali bogowie, którzy zaczynają rządzić w naszym życiu. I cokolwiek staje się tą najważniejszą wartością mojego życia, cokolwiek staje się tym centrum, wokół którego kręci się całe moje życie, to staje się moim Bogiem. To mogą być dobre rzeczy. Może być moja praca, kariera, pieniądze, osobisty rozwój, moja rodzina, moje hobby, sport. To mogę być nawet ja sam. Ja sam mogę być swoim Bogiem. I my czasami myślimy, że służenie tym Bogom uczyni nasze życie łatwiejszym, przyjemniejszym, wygodniejszym, ale oni paradoksalnie więcej zabierają niż dają. Bo kiedy na przykład luksus i wygoda staje się twoim Bogiem, no to celem wygody jest to, żeby żyć wygodnie. Więc marzysz o tym, żeby mieć większy, wspanialszy dom, lepszy samochód, żeby móc wyjechać na wczasy do najbardziej egzotycznych miejsc na świecie. To jest twój Bóg, ale ten Bóg kosztuje. Więc musisz brać więcej nadgodzin i więcej pracy, żeby na to zarobić, żeby na to zapłacić. Albo wziąć duży kredyt. A duży kredyt to duże raty. A duże raty to znowu duże nadgodziny. A duże nadgodziny to dużo mniej czasu z rodziną. To dużo mniej czasu dla tego prawdziwego Boga. I na końcu to dużo mniej czasu dla mnie samego. I żeby się tym wszystkim cieszyć. I okazuje się, że płacę nie tylko pieniędzmi, ale swoim własnym życiem. Bo ci bogowie zawsze więcej zabierają niż dają. A do tego jeszcze okazuje się, że te granice pomiędzy tym, co dobre i złe, zaczynają się nagle zacierać. Jedno małe zło czy kompromis prowadzi do większego kompromisu. Kiedyś poznałem młodego człowieka, który obwieścił swojej rodzinie, że nie będzie z nimi spędzał świąt Bożego Narodzenia, ponieważ w jego firmie jest ważny projekt do wykonania i firma płaci podwójnie za godzinę, żeby ten projekt skończyć na czas. Tak więc święta nie spędzał ze swoimi bliskimi, ale spędzał w firmie, zarabiając podwójnie za godzinę. I rzeczywiście zarobił dwa razy tyle, co powinien. Skończył na czas, ale jakiś czas później, wcale nie tak długo, niedługo trzeba było czekać, stracił swoją rodzinę. Bo ta rodzina przestała być dla niego ważna. Ci bogowie zawsze zabierają więcej niż dają. Dlatego wszyscy stoimy przed pytaniem, kto tak naprawdę jest moim Bogiem i kogo tak naprawdę chcę słuchać. I to jest pytanie, które w tym rozdziale i w tej księdze pojawia się jak refren. I przed tym pytaniem stanął też Achab i wybrał Baala. Dlatego Bóg postanowił mu przypomnieć o sobie. I czytamy tak. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbę w Giladzie powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że w tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. Oto pojawia się człowiek znikąd. Czytamy o nim, że jest Tiszbitą z Tiszbę, to znaczy osiedleńcem z osiedleńców, czyli prawdopodobnie nawet nie jest rodowitym Izraelitą. Ale nazywa się Eliasz, to znaczy moim Bogiem jest Pan. Eliasz jest żywą, chodzącą reklamą prawdziwego Boga. Przychodzi do Achaba nie w imieniu Aszery czy Baala czy innych kamiennych bóstw. I przychodzi do niego, bo nie tylko jest reklamą Boga, ale jest głosem Boga, jest prorokiem, który żyje z Bogiem. I przynosi Achabowi najgorszą wiadomość, jaką może usłyszeć władca kraju, którego cały dobrobyt jest oparty na rolnictwie. Nie będzie deszczu. To tak jakby ktoś nam powiedział, przez 3 lata nie będzie prądu. Nagle wszystko się kończy, wszystko, nic nie działa. Jednak kiedy czytam tę historię, to intryguje mnie jednak fraza, która jest użyta w tym tekście. Mianowicie Eliasz nie przychodzi do Achaba i nie mówi: Achabie, tak mówi Pan, Bóg, nie będzie deszczu. Ale mówi, że nie będzie deszczu, bo ja tak powiedziałem. Bo ja tak mówię. Otóż Eliasz był prorokiem Boga, który znał dokładnie Boże Słowo i był stróżem, jako prorok był stróżem przymierza i znał Boże przymierza. Kiedy Bóg zawierał przymierze ze swoim narodem, to częścią tej ceremonii było odczytanie listy błogosławieństw, które wynikają z przestrzegania przymierza i listy plag albo przekleństw, które wynikają z nieprzestrzegania przymierza. I jednym z tych przekleństw, czy tych plag, konsekwencji nieposłuszeństwa była susza i brak deszczu. Eliasz znał Boże Słowo i wiedział, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania Bożego Słowa i tę konsekwencję przyszedł ogłosić. Ale ta konsekwencja też nie była przypadkowa. Bo przecież pamiętamy, kim był Achab. To był Bóg deszczu, urodzaju. To ten, który jeździ na obłokach. To było uderzenie w bóstwa, w które wierzył Achab. I w fundamenty jego poczucia bezpieczeństwa. Eliasz, a właściwie Bóg za pośrednictwem Eliasza, pozwolił Achabowi posmakować konsekwencji swoich własnych wyborów. I tak też często jest z nami, że Bóg pozwala nam posmakować konsekwencji naszych własnych wyborów. To, co zaczęło się niewinnie jako spędzanie czasu po lekcjach, granie na komputerze, nagle stało się nie tylko zainteresowaniem, hobby, stało się pasją, staje się obsesją, ale w jakimś czasie staje się uzależnieniem, które jest ważniejsze niż sen, niż nauka, niż praca, niż rodzina. I w jakimś momencie patrz na swoje życie i widzisz, że to uzależnienie rozwala i niszczy całe twoje życie. Bóg pozwala posmakować ci konsekwencji tego, co robisz, abyś się zatrzymał. A jeśli dla kogoś kariera i praca i sukces i osiąganie coraz pięcie się po drabinie kariery i zdobywanie coraz wyższych stanowisk jest Bogiem, czasem tak jest, że w jakimś momencie Bóg pozwala, abyś tę pracę stracił. I w tym momencie uświadamiasz sobie, że praca i pieniądze i kariera to nie wszystko, że życie to jest coś więcej, a twoja tożsamość nie może być owinięta wokół twojej pracy czy stanowiska, które pełnisz, bo to stanowisko możesz w każdej chwili stracić. Bóg czasem pozwala nam posmakować konsekwencji naszych wyborów, abyśmy się zatrzymali w tych wyborach. Ale też czasem Bóg posyła innych ludzi, którzy powiedzą: hej, zatrzymaj się, ta droga prowadzi donikąd. Daj spokój, stary. Nie warto tak żyć. Pomyśl nad tym, co robisz. A czasem to my możemy być głosem Boga dla innych ludzi i powiedzieć: zatrzymaj się. Możemy być głosem ostrzegawczym. W 2018 roku w Genui we Włoszech zawalił się znany most, który nazywał się Morandi. W wyniku tej katastrofy 43 osoby zginęły. Jednak 39 lat przed katastrofą konstruktor i architekt tego mostu, Riccardo Morandi, uprzedzał, że ten most, który jest zbudowany ze stali, pewnego dnia może się zawalić z tego względu, że jest woda, słona i morskie powietrze i zanieczyszczenia. Jeżeli nie będzie konserwowany i regularnie sprawdzany, to skoroduje. I za jakiś czas się zawali. Więc trzeba go konserwować i trzeba go sprawdzać. I przez lata nawoływał do tego, aby ten most konserwować, ale nikt tego nie robił. Jego głos był niesłyszany. Kilka dni przed katastrofą. Jakiś inżynier sam z siebie postanowił ten most sprawdzić i zobaczył pęknięcie w konstrukcji. Powiadomił władzę i prosił, aby most został zamknięty, ale go też zignorowano. Więc zawiadomił policję, że wjeżdżanie na most jest niebezpieczne. Też go nie posłuchano. Więc przez CB zaczął ostrzegać kierowców, aby nie wjeżdżali na most. Niektórzy posłuchali i zawrócili. Inni nie posłuchali i udało im się przejechać. A jeszcze inni nie posłuchali i nie mieli aż tyle szczęścia. Ale zarówno ten architekt, jak i ten inżynier, oni obaj byli głosem ostrzegawczym dla ludzi w tamtym czasie i w tamtym miejscu. I takie też jest zadanie, które Bóg daje nam. Kiedy świat wokół zapomina o Bogu, a zło staje się normalnością, Bóg chce, aby Jego ludzie byli Jego głosem dla innych. Tak Eliasz był głosem dla Achaba. Domyślam się, że kiedy Achab usłyszał słowa Eliasza, najpierw pomyślał, Bóg, jaki Bóg, co ty możesz, żartujesz. Potem zauważył, że nie pada. Może pomyślał, no mamy ciepłe lato tego roku. Ale po jakimś czasie okazało się, że to nie jest ciepłe lato tego roku, ale zaczęła się susza. I Achab wpadł w wściekłość. Ale zanim to się stało, czytamy, że wtedy Pan skierował do niego, czyli do Eliasza, takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana i poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Wtedy Pan skierował do niego słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. To okazuje się, że bycie głosem Boga dla innych czasami jest ryzykowne, bo oto Eliasz musi uciekać. Bóg, wiedząc o tym, co go czeka, kazał mu się ukryć nad potokiem Kerit. Ale to jest trochę niesprawiedliwe i myślę sobie, że kiedy Eliasz tam siedział nad tym potokiem w samotności, to miał dużo czasu na myślenie i mógł pomyśleć sobie, jak to jest. Ja jestem głosem Boga, przychodzę do króla w imieniu samego Boga i to on mieszka sobie dalej w pałacu, a ja muszę uciekać i chować się gdzieś na pustkowiu, nad potokiem, z dala od ludzi. Czasem tak jest, że myślimy, że słuchanie Boga i bycie Jego głosem może się nie opłacać, ale w tej całej historii chodzi o coś więcej niż tylko to, że Eliasz miał być głosem Boga dla nieposłusznego króla. Ale Bóg chciał też nauczyć czegoś ważnego Eliasza i chciał udzielić mu ważnej lekcji. Ważnej lekcji, która zmieni jego życie. Bo tak, to prawda, ten potok to nie było najlepsze miejsce do schronienia, bo to była to tak zwane wadi, czyli rzeka sezonowa, która pojawiała się i znikała. W każdej chwili ten potok mógł zniknąć. A więc Eliasz był całkowicie zależny od Boga i to była okazja, aby uczyć się zaufania Bogu i uświadomić sobie to, że wszystko, cokolwiek dzieje się w jego życiu, zależy od Boga. I Bóg też go karmił, posyłał dwa razy dziennie kruki, które przynosiły mu chleb i mięso, aby miał co jeść. I Eliasz przeżywał to, co jego przodkowie, Izraelici, na pustyni, kiedy Bóg przez 40 lat karmił swój naród izraelski, posyłając im mannę każdego dnia. Tak samo teraz Bóg troszczy się o Eliasza, aby ten dalej mógł kontynuować swoją misję i posyła kruki, które przynoszą mu chleb i mięso. I tak Izraelici każdego dnia rano znajdowali mannę i mogli z tej manny wziąć tyle, ile potrzebowali na jeden dzień. Tak Bóg w przypadku Eliasza posyła kruki, które przynoszą mu jedzenie na jeden dzień, a potem kolejnego dnia będzie kolejna dostawa. To była ważna lekcja zaufania Bogu każdego dnia, że Bóg się troszczy, że Bóg nie pozostawia w naszym życiu i w naszej misji, ale nam pomaga. Ciekawe też jest to, że Bóg na dostawców cateringu dla Eliasza wybrał właśnie kruki, ponieważ kruki to były zwierzęta, ptaki nieczyste, które żywiły się padliną, a więc wszystko, czego dotknęły, to było też nieczyste. A więc to mięso i ten chleb było nieczyste, ale Eliasz specjalnie nie był w pozycji, żeby móc grymasić i narzekać na dostawców jedzenia. Jeżeli chciał przeżyć, to musiał jeść. Ale okazuje się, że to wszystko, co działo się nad tym potokiem, ta lekcja zaufania i te kruki, to miało swoje znaczenie. To było przygotowanie na to, co miało nastąpić. Bo jak czytamy na końcu tej historii, Eliasz karmiony przez nieczyste ptaki za chwilę zostanie posłany do pogan, do nieczystych ludzi. To było przygotowanie na przyszłość. Ale czasem też tak jest, że kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg powołuje nas, abyśmy byli Jego głosem dla innych ludzi wokół, to nie chodzi tylko o to, co my mamy do powiedzenia i zrobienia, ale też co wydarza się w nas, co Bóg chce zmienić w nas i w naszym życiu. Bo czasem czujemy się nieadekwatni do realizacji tej misji. Wydaje się, że nie potrafimy, nie umiemy, a czasem spotykamy życiowe kryzysy, które nas przygniatają. I wtedy Bóg uczy nas tego, czego uczył Eliasza. Zaufania. Odkrywamy, że polegamy całkowicie na Nim. W sytuacji kryzysów mamy taką tendencję, aby snuć plany na przyszłość, aby mieć wszystko pod kontrolą, aby układać swoje własne scenariusze tego, co się może wydarzyć. A Bóg mówi, ja się o ciebie zatroszczę i dam ci tyle, ile potrzebujesz na dziś. Tyle siły, tyle mądrości, tyle środków, abyś mógł przeżyć i realizować swoją misję na dziś. I okazuje się wtedy często, że w tych najtrudniejszych momentach naszego życia najwięcej uczymy się o Bogu. Bo gdybym miał dzisiaj zapytać się was, gdybym miał zapytać się ciebie, kiedy nauczyłeś się najwięcej o Bogu? Które momenty twojego życia najwięcej cię zmieniły? To pewnie nie opowiedziałbyś mi o tych wczasach, o awansie w firmie, o zdanym egzaminie, ale może właśnie o tym momencie, kiedy straciłaś pracę. Albo kiedy zdrowie ci się posypało. Albo kiedy relacje zaczęły się psuć i trzeba było na nowo przemyśleć to, kim jesteśmy i popracować nad sobą. Okazuje się, że te trudne momenty często są największymi okazjami do zmiany, które są przygotowaniem na to, aby pójść do innych i pomóc innym. Viktor Frankl był austriackim psychiatrą żydowskiego pochodzenia. W czasie II wojny światowej był więźniem kilku obozów koncentracyjnych. Stracił swoją żonę, swojego brata, swojego ojca, w zasadzie obydwoje rodziców w tych obozach. Znosił głód, zimno i ciężką pracę. I upodlające warunki. Ale będąc w obozie zauważył, że człowiek może przetrwać niemal wszystko, jeżeli ma poczucie sensu. Że ci więźniowie, którzy przeżywali, to ci, którzy mieli jakieś poczucie sensu w życiu. I zaczął sobie wyobrażać, że pewnego dnia wojna się skończy, a on już nie będzie w obozie, ale będzie stał w jasno oświetlonej auli uniwersyteckiej przed gronem swoich studentów i będzie im opowiadał o tym, czego doświadczył w obozie i o tym, jak znaleźć sens pomimo cierpienia. A swoje przemyślenia spisał w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Okazało się, że to, co przeżył w obozie, było przygotowaniem na przyszłość, bo faktycznie pewnego dnia stanął przed studentami i im o tym opowiadał. I podobnie jest było z Eliaszem. To, co przeżył, to było przygotowanie na przyszłość, na ciąg dalszej jego misji. A jeśli chcecie poznać ciąg dalszej jego misji, to musicie przyjść za tydzień i posłuchać dalej. Ale na dziś to, co jest ważne, to to, że te trudne chwile w naszym życiu są przygotowaniem na kontynuowanie naszej misji, są lekcją dla nas, abyśmy byli w stanie pomóc innym. Bo nie możemy dziś przegapić tego, co jest główną myślą tego tekstu, że kiedy jesteś głosem Boga i stajesz po Jego stronie, On nie tylko staje po Twojej stronie, ale też Cię zmienia i posyła dalej. Okazuje się więc, że słuchanie Boga zmienia w naszym życiu więcej, niż moglibyśmy się spodziewać.